Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Wojciech Bulewski. Rozpoczynamy dyskusję w studiu politycznym, a są dziś razem z nami Michał Grodzki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dzień dobry Państwu.
Mateusz Iwan, Konfederacja Nowa Nadzieja.
Dzień dobry.
Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Dzień dobry.
Piotr Kisiel, Solidarna Polska.
Dzień dobry Państwu.
Tutaj chwila przerwy i delikatne wyjaśnienie dla słuchaczy. Solidarna Polska od dziś będzie stałym gościem, również i jej przedstawiciel w studiu politycznym, tak
bardzo
jak wcześniej z Polską 2050 się stało, także witamy. Jarosław Karyś, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam pana redaktora, witam wszystkich państwa. Cieszę się bardzo, że kolega po prawej też będzie.
Oraz Grzegorz Żmuda, współprzewodniczący Nowej Lewicy w regionie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czekamy cały czas na przedstawiciela Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Miejmy nadzieję, że w trakcie programu ktoś do nas dotrze. I zaczynamy. Pierwszy temat. Do Polski trafiły pierwsze dostawy południowo-koreańskich czołgów i armatochaubic. Jest to część wieloletniego kontraktu zbrojeniowego. Tymczasem niektórzy przedstawiciele opozycji twierdzą, że zakupy są za duże. Czy siła polskiej armii jest wartością ponadpartyjną? O tym chcemy także porozmawiać z Państwem i czekamy na głosy słuchaczy. Przypominamy o możliwości zabrania głosu w tym temacie. 41 220 20. Czekamy na opinie i komentarze, które wyemitujemy pod koniec programu. Czy siła polskiej armii jest wartością ponadpartyjną? 41 220 20. I to samo pytanie do Grzegorza Żmudy, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Szanowni państwo, panie redaktorze, oczywiście siła polskiej armii jest wartością ponadpartyjną, dlatego że silna i dobrze uzbrojona armia jest jednym z czynników wpływających na bezpieczeństwo obywateli, a szeroko rozumianym bezpieczeństwie Polski, bezpieczeństwie Polek i Polaków. Jest wartością nadrzędną, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Myślę, że do tej kwestii wszyscy ze sobą się zgodzimy. Dobro Polski jest najważniejsze i zawsze powinno być stawiane poza jakimikolwiek podziałami. Oczywiście byłoby dobrze, gdyby Wojsko Polskie było lepiej wyposażone. Choć po pierwsze trzeba zadać pytanie, czy tak faktycznie będzie i za chwilę rozwinę ten wątek, a po drugie zaznaczam, że jak na razie do Polski dotarło dopiero 10 czołgów K2 i 24 armatochaubice K9, więc póki co nie przeceniałbym jak na razie zbytnio rangi tego wydarzenia. Poza tym w momencie, szanowni państwo, panie redaktorze, gdy zapadały decyzje o zakupach broni w Korei, rządzący przedstawiali ambitne plany zakupu konkretnych modeli broni, ale też dostosowania ich do polskich potrzeb. A tymczasem sprzęt, który do nas dociera, jest inny niż zapowiadano. Na przykład czołgi K2PL, wersja oferowana Polsce, którą mogliśmy oglądać podczas targów w Kielcach w 2020 roku, była inna niż ta, która przedstawia się obecnie. Mówimy o czołgu, który miał zostać poważnie zmodyfikowany celem dostosowania go do warunków Europy Środkowej. Te modyfikacje miały dotyczyć bardzo poważnych kwestii, między innymi powiększenia i wydłużenia kadłuba, zamontowania dodatkowych 7 kół i ta modyfikacja miała mieć na celu zwiększenie ochrony pancernej, czy też lepsze zabezpieczenie amunicji, która miała być przewożona w tym czołgu. Tymczasem obecnie planowane zmiany już tych kwestii nie dotyczą. Zmiany dotyczą też armatochaubic K9PL. Otóż tuż przed dostarczeniem ich do Polski okazało się, że bazą dla tych armatochaubic będzie nie nowy wariant, jak pierwotnie zakładano, a jego starsza wersja. Do czego zmierzam? Ta armatochaubica oparta na starszej wersji bazy, to znaczy ta, która do Polski trafiła, jest koreańskim odpowiednikiem Koraba. Przypomnę oczywiście, że produkowanego w Stalowej Woli i nie ma pomiędzy nimi żadnych istotnych różnic. Stąd pojawia się pytanie, Po co tak naprawdę zakupy od koreańskiego producenta, skoro sami możemy
zaopatrzyć się? Może dlatego, że zdecydowanie szybciej jesteśmy w stanie ten sprzęt pozyskać, bo przypominam, że w tym momencie do Polski dotarła połowa produkcji możliwej, jaką może wyprodukować Huta Stalowa Wola, jeżeli chodzi o armatochałubice Krep. Około 40 rocznie. W Polsce możemy wyprodukować, tymczasem już w tym momencie 24 z Korei dotarły do Polski.
Natomiast, panie redaktorze, korzystając oczywiście z okazji, chciałbym jeszcze odnieść się do problematyki bezpieczeństwa w szerszym kontekście, że pan redaktor pozwoli.
Ja tylko przypominam, że za 7 lat, panie redaktorze.
Także na spokojnie, tak, już za chwileczkę.
Bardzo szybciutko. Nasi
gościa.
Po pierwsze, zwracam uwagę na funkcjonowanie niektórych służb. Kompromitująca jest sytuacja, w której rosyjscy youtuberzy dwukrotnie w ciągu ostatnich 2 lat bez problemu nawiązują rozmowę z prezydentem naszego kraju, panem Andrzejem Dudą, podając się za sekretarza generalnego ONZ albo prezydenta Francji. To jest sytuacja, która nie powinna się nigdy wydarzyć, a osoby z otoczenia pana prezydenta, które tego dopuściły, powinny ponieść
konsekwencje. Nie tylko polscy politycy padli ofiarą tego typu internetowych pranków, mówiąc kolokwialnie. I tutaj te kwestie zamknijmy. Przechodzimy do kolejnego z naszych gości. Jarosław Karyś, Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, dostaliśmy krótki wykład na temat technicznych aspektów broni, którą kupiliśmy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, chcę podkreślić jedno. Ważne, że broń kupujemy, że armia polska się modernizuje. Czołgi, które były w użytku jeszcze kilka lat temu, w tej chwili w większości korzystają z nim armia ukraińska. My w tej chwili musimy się dozbroić, musimy ten sprzęt unowocześnić. Niezależnie od wszystkiego tych aspektów technicznych, które tutaj były dość wnikliwie, pytanie czy wnikliwie, bo podejrzewam, że nie wiemy dokładnie jak to wygląda w rzeczywistości, omówione. Ważne jest jedno, że dostajemy nowoczesny czołg, na miarę tych czasów, że relacja cena-wartość bojowa na pewno jest dobra, bo o to tutaj też chodzi. To samo się dzieje, jeżeli chodzi o armatochałubice. Oczywiście możemy produkować pewne rzeczy sami. Natomiast słusznie pan redaktor zauważył, chodzi o czas i możliwe szybkie dozbrojenie naszej armii, tak żebyśmy byli partnerem w NATO, a jednocześnie pewnym zabezpieczeniem na to, że Rosja, ta agresywna Rosja, która pokazała się właśnie w lutym tego roku, nie będzie miała zamiaru atakować państw NATO, a w tym Polski, która jak wszyscy wiemy jest tym państwem poniekąd frontowym, bo wojna toczy się tuż za naszą wschodnią granicą. I to jest ważne. Ważne jest to, że rząd polski nie próbuje, tak powiem, kunktatorsko podchodzić do tych tematów. Kwoty, które można tutaj przytoczyć, to jest 3,37 miliarda netto za właśnie te czołgi K2 i 2,4 miliarda dolarów netto. Oczywiście tu chodzi o dolary. Za armatochałubice. To są olbrzymie kwoty, które państwo polskie wydaje w tej chwili na dozbrojenie armii. I jak stwierdzają zachodnie periodyki, między innymi Le Figaro, już w najbliższym czasie będziemy jedną z silniejszych armii w Europie. To jest ważne, choćby z tych względów bezpieczeństwa, to warto podkreślić. Ja przypominam, że oprócz tych czołgów, które są w relacji cenowej, przyzwoite, powiedzmy, kupujemy jeszcze Abramsy ze Stanów Zjednoczonych i to już jest najwyższa półka. Kupujemy nie tylko te najnowsze, ale również z tego, co jest publicznie wiadomo, uzyskamy dostęp, będziemy mogli zakupić również te Abramsy nie najnowszej generacji, ale jednak bardzo sprawne i nadal przewyższające wiele, wiele innych czołgów. I to jest ważne, żeby Polska miała odpowiednią armię, która jest w stanie zabezpieczyć naszą niepodległość i nasze terytorium.
41 220 20. Ja przypomnę dla naszych słuchaczy telefon. Pytamy państwa o to, czy siła polskiej armii jest wartością ponadpartyjną. To samo pytanie do Piotra Kisiela z Solidarnej Polski.
Na pewno na tak postawione pytanie nikt w studiu nie odpowie inaczej niż twierdząco, że rzeczywiście. Natomiast pewnie przysłuchując się wypowiedziom co niektórych, tutaj mieliśmy wypowiedź przedstawiciela lewicy, no nie do końca w rzeczywistości później się to sprawdza, ponieważ no jeżeli w tym momencie, a pamiętajmy, że funkcjonujemy w zupełnie nowych czasach, które tak naprawdę nie uwzględniały konfliktu zbrojnego, a ten konflikt zbrojny bez wątpienia występuje za naszą wschodnią granicą. Ponadto śledząc też wypowiedzi czołowych polityków, czy to rosyjskich, czy białoruskich, czy Łukaszenki, no widać, że Polska nie zostaje tutaj pominięta, tylko wręcz przeciwnie, zostaje wskazywana jako kolejne państwo, które będzie na linii ataku Rosji i Białorusi. Jeżeli ktoś mówi, że w tym momencie te zakupy są zbyt małe, no to ja śmiem twierdzić, że się myli, dlatego że jeżeli dysponujemy w tym momencie sprzętem w niewystarczającej ilości, a na rynku dostępny jest atrakcyjnie cenowo i bardzo dobry technicznie, czy to czołg, czy bo mówimy tutaj również o wyrzutniach rakietowych, czy o samolotach, bo również tego typu zakupy od strony koreańskiej będziemy je finalizować, no to proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę w bardzo szybkim czasie nasza armia zostaje doposażona w to, co nam jest w tym momencie niezbędne do tego, żeby nie tylko w razie potrzeby odeprzeć atak agresora, ale co więcej, zanim ktokolwiek odważy się nas jako państwo polskie, członka NATO również oczywiście, zaatakować, no to na pewno nie bez echa są te zakupy, które w tym momencie są finalizowane, jak podkreśliłem. Ja mam nadzieję, że oczywiście ten sprzęt nie będzie musiał być sprawdzony w boju, ale w myśl zasady chcesz pokoju, szykuj się do wojny, no to nie mamy innego wyjścia, jak w tym momencie pokazywać, że jesteśmy państwem przewidywalnym, który jest w stanie wziąć pod uwagę taki scenariusz, o jakim wspomniałem, czyli agresja innego państwa na nasz kraj, ale co więcej, rządzący pokazują, że są odpowiedzialnymi osobami, które w tym momencie piastują bardzo odpowiedzialną funkcję. I jeżeli ktoś w tym momencie uważa, że tak naprawdę ze względu na to, że jesteśmy członkami NATO, to nic nam nie grozi, no to w mojej ocenie jest w błędzie. Dlatego, że no pamiętajmy, też jest kolejna zasada, czyli jeżeli chcesz liczyć, to licz na siebie. Ja oczywiście nie kwestionuję tutaj sojuszy, bo one są istotne i one muszą być zawierane. Natomiast bazujmy na tym, czym my dysponujemy, ewentualnie w którym kierunku my powinniśmy iść, a my powinniśmy zadbać o to, żeby nasi obywatele czuli się bezpiecznie, a niewątpliwie dokonywanie zakupów, modernizacja armii i co więcej, zwiększanie jej liczebności przysłuży się zdecydowanie do tego, żeby bezpieczeństwo w naszym kraju zwiększyć.
W kwestii pomocy tylko taka mała dygresja. Pamiętajmy, jak długo Niemcom zajęło dostarczenie 5000 hełmów na Ukrainę. Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Trudno nie zgodzić się z moimi przedmówcami, że to jest ponadpartyjna sprawa i że to jest interes nas wszystkich, tak? Jednak panowie mówili tutaj o zakupach, które będą kontynuowane, bądź będą finalizowane, no jeszcze za jakiś czas, tak? Chciałabym wiedzieć, czy pomyśleli panowie też przy okazji o serwisie, o modernizacji tego, co będzie przez te 40 lat używane, bo to, co dzisiaj kupujemy, to, co dzisiaj kontraktujemy, 30-40 lat będziemy używać. Czy przemyśleliśmy te zakupy pod takim względem jak amunicja, którą moglibyśmy sami produkować, tak? Czy my to wszystko wzięliśmy pod uwagę? Troszkę
tak też w istocie się stanie, bo my nie kupujemy samych sprzętów, ale także możliwość produkcji technologii.
Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. W takim razie chciałabym tylko powiedzieć, że był już taki pomysł, żeby pewne wydatki na zbrojenie było podejmowane, czy owszem, przez ministerstwo, tak jak najbardziej, Ministerstwo Obrony, jednak powinni być z tym zapoznani też przedstawiciele opozycji. Ja nie mówię o wszystkich posłach, tak? Ja nie mówię o wszystkich, że każdy powinien wyrazić zgodę i każdy powinien być za. Natomiast myślę o takim ciele jak Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Czy ona nie powinna mieć tutaj coś do powiedzenia, nie samo ministerstwo? Był kiedyś taki pomysł, żeby rozdzielić kwotowo, prawda? Pan Dorn miał taki pomysł, żeby kwotowo rozdzielić zakupy, to znaczy do pewnej kwoty kto inny razem z ministerstwem.
Pani Grażyna, to tak to podsumowując pani wypowiedź, czy...
Uważam, że wszyscy powinniśmy, znaczy jest, że to jest ponad temat ponadpartyjny, taki każdemu dlaczego, zależy na tym, żebyśmy byli bezpieczni.
Dlaczego pani zdaniem zatem ekspert z Polski 2050, generał Mirosław Różański, mówił, że większość albo przynajmniej część z tych kontraktów zawieranych przez Prawo i Sprawiedliwość będzie należało zerwać w przyszłości, jeśli opozycja wygra?
Myślę o tym, że po prostu... Te zakupy wyglądały na zakupy kompulsywne. To znaczy, różnego rodzaju sprzęt przyjedzie do nas, do kraju. Z różnych punktów
koreański
kupowaliśmy.
Koreański sprzęt będzie kompatybilny z uzbrojeniem i amunicją?
Pewnie
na to, między
tak.
Innymi.
A inne?
No, jeżeli chodzi o Abramsy, to samo przez się.
No dobrze, więc ja myślę, że to tylko o to chodziło, tak naprawdę. Ale myślę, że generał Różański jest większym specjalistą niż ja w tej kwestii, więc myślę, że dopatrzył się jeszcze pewnych rozbieżności.
Adwokatem chciał Jarosław Karysia zabrać głos, natomiast krótko, to jednym zdaniem, bo seria
to znaczy się do przedstawicielki właśnie pana posła Hołowni. No nie tak jest, jak pani w tej chwili mówi. Po pierwsze, pewno nie znamy szczegółów, ale te komisje, które są w Sejmie i w Senacie, na pewno mają wiedzę dużo większą od nas. Nie wszystkie informacje mogą być publikowane.
Oczywiście.
Pamiętajmy, że to jest wojsko. Poza tym, no, nie czas na pewne debaty. Niestety to tak wygląda, że wojna za naszą granicą nagle wybuchła i niczego więcej zrobić nie mogliśmy, jak tylko się przygotować, więc decyzje muszą być podejmowane teraz. Jeżeli ktoś mówi, że będzie zrywał wszystkie kontrakty, no to jest bardzo nieodpowiedzialny.
Generalnie rzecz biorąc,
proszę mi powoli skończyć. Bardzo nieodpowiedzialny i bardzo nie na temat. To jest takie trochę prorosyjskie, bo najlepiej by było, żebyśmy się nie zbroili, decyzje podejmowali, tak ja to uważam, decyzje podejmowali gremialnie, czyli bardzo długo, natomiast kwestia czasu jest tutaj ważna. Jeżeli ileś z naszych czołgów zostało przekazane Ukrainie, to musimy ten stan przynajmniej uzupełnić.
Tyle ad vocem Jarosław Karyś. Teraz przechodzimy do Mateusza Iwana z Konfederacji Nowej Nadziei, a jeszcze tylko przypomnę naszym słuchaczom, że mają państwo możliwość zatelefonowania do nas i wypowiedzenia się w temacie, czy siła polskiej armii jest wartością ponad polityczną, ponadpartyjną.
Znaczy, tutaj zacznę od pierwszej rzeczy do pani z ruchu Hołownia 2050.
Polska
2050. Wie pani co? Przegraliście wybory. Dlatego rząd podpisuje swoje wymyślone kontrakty, swoje kontrakty i nie musi słuchać nikogo z was. Żadnej opozycji i tak dalej. Bo ma, uwaga, większość w Sejmie. Przynajmniej na chwilę, moment obecną, bo jak widzę, ten tutaj rozdział dublet panów świadczy o czymś. Albo o próbie przed wyborami zwiększenia swojej medialnej obecności obydwu ugrupowań, albo o jakiejś, jak to się słychać ostatnio, niezbyt dużej miłości między...
Ale
to jest tylko moja teoria delikatna. Tak.
Ma możliwość udziału.
Nie będę. To mówię tak, że są takie możliwości, prawda? Wracając do tematu poważnego tego wojska i zamówień w Korei, to jest trzy wątki jakby tutaj równoległe. Po pierwsze wątek, czy było to kupowanie kompulsywne? Tak, ale zawsze kupowanie w sytuacji kryzysowej, kiedy zaczyna się walić wszystko, to zawsze jest w pewien sposób kompulsywne, bo słuchajcie, no jeżeli by nie było wojny, to my byśmy mogli pół roku szukać sobie, poprosić, żeby 7 dostawców dostarczyło nam maszyny, żeby nasi mogli je przetestować w wojskowych zakładach badawczych i tak dalej. Problem polega na tym, że na to czasu nie mieliśmy. Ale Uważam jednocześnie, że wybór, zresztą tutaj nawet w Radiu Kielce, kiedy był moment właśnie tego wyboru, no nawet wcześniej jeszcze nie było w ogóle Korei w całym tym możliwościach zakupowych i my już wtedy, Nowa Nadzieja, proponowaliśmy właśnie, żeby zainwestować w sojusz z Koreą wojskowy, w sensie na ten sprzęt militarny. Z jakiego względu? Z tego względu, że oni robią na chwilę obecną chyba tam drugi albo trzeci najlepszy sprzęt na świecie, jeżeli chodzi o technologię wojskową. I jednocześnie jest to sprzęt nie najdroższej półki, jak sprzęt na przykład amerykański najnowszy, czy sprzęt izraelski, tak? Które uważa się za jedne z najlepszych technicznie rozwiązań, ale jednocześnie niezwykle kosztownych. Wielkim plusem, i to akurat tu muszę takie do koszyczka plusik wrzucić rządu, że udało się podpisać tą umowę z tym całym offsetem, z tym wszystkim, bo to nie tylko jest tak, że my dostaniemy technologię produkcji, nie wiem, części jakichś. My dostaniemy calutki know-how na produkcję pocisków, na modyfikacje. Inną rzeczą zupełnie, i to uważam za jak najbardziej słuszne, zwłaszcza w pozycji, w której oddaliśmy Ukrainie cały swój, zresztą sprzęt, który już powinien być wymieniony dekady temu, jeżeli nie wcześniej. Oddaliśmy dużą część tego sprzętu starego, i teraz trzeba czymś to uzupełnić. I jak najbardziej zgadzam się, że to jest wszystko super. Nawet w niezłej cenie są te armatochaubice, które są rzeczywiście na tym starym podwoziu porównywalne z naszymi, ale znów przegrywa europejska drożyzna. Dlaczego? No bo dużą część tych kosztów, które mamy w produkcji tych naszych armatochaubic, to jest zwyczajnie europejska drożyzna produkcyjna. To jest ta różnica między produkowaniem w Azji, a produkowaniem w Polsce, czy w Niemczech, czy w innym kraju europejskim. Ale mamy tutaj problem pod tytułem, rząd się za coś wziął. I ja, jak będę plus mówił, że to była dobra rzecz, tak niestety no widać już od długiego czasu, że no i to jak widać w Nowym Ładzie i w innych projektach PiSu, tu pan z Lewicy zaznaczył, że tu już zaczynają być jakieś kombinacje, że to nie przychodzą maszyny, które nie mają, być może to będzie wszystko rozwiązane. Obawiam się tylko, że PiS jak zwykle źle skonstruował same umowy, że bo oni mają wielkie chęci dobre. Problem polega na tym, że chyba mają bardzo kiepskich ludzi od tworzenia dokumentów w swoim rządzie, no, które trzeba później poprawiać po milion razy, jak w przypadku Nowego Ładu. No to jest taki najgłośniejszy. Chociaż teraz za chwilę będziemy omawiać temat Nowego Ładu w wojsku, czyli tej nowej ustawy poborowej. No ale to za chwilę może przejdźmy do tego. Uważam, że po pierwsze, zwiększanie ilości naszych możliwości obronnych jest jak najbardziej na plus. Zwiększanie ilości sprzętu i dywersyfikacja tego sprzętu w zgodzie ze standardami NATO jak najbardziej jest na plus. Skonstruowanie umów i być może ilości i czasy tych dyskusji to są rzeczy dyskusyjne, ale znów pytanie zasadnicze, czy my teraz, w tym momencie możemy na to odpowiedzieć, czy mamy na tę chwilę dane, które pozwolą nam powiedzieć, to było kompletnie wszystko źle zbudowane od samego początku. Poczekajmy ten pół roku, tak? Trzeba też zaznaczyć jedną rzecz, w której myli się PiS i Solidarna Polska. To znaczy, tak, to były zakupy pilne, kompulsywne, bo potrzebne, tak? Problem polega na tym, że my teraz dostaniemy tylko część tych maszyn, część będziemy musieli sami wyprodukować na bazie offsetu, a resztę będzie dopiero z czasem. Pytanie, czy to tak na już da nam możliwość dozbrojenia się aż na taki poziom natychmiast już, że będziemy mogli spokojnie odetchnąć i powiedzieć, dobra, my jesteśmy teraz na czysto i nie musimy się przejmować kompletnie tym tematem.
41.
Drugą, już szybkim ostatnim zdaniem. Drugim problemem jest też pytanie, co myśli rząd, w sensie teoretycy rządu, bo pytanie, bo mamy teraz dwie możliwości. Albo kupujemy to wszystko na zaś zbędnie kompletnie, ponieważ Rosja została już wystarczająco, że tak powiem, wydrenowana z sił i teraz ich pytanie, czy zdecydują się na zaatakowanie sojuszu NATO w sytuacji, w której tam trzymiesięczne bodajże wpływy do armii amerykańskiej spokojnie pozwoliłyby Ameryce wygrać na chwilę obecną z tym, co Rosja posiada. Rosja jedynym punktem, kontrapunktem Rosji jest broń atomowa. Gdyby jej nie mieli, prawdopodobnie Rosja już by upadła pod ciężarem wszystkich gruźb, które wysyła na cały świat.
I tutaj stawiamy kropkę. Mateusz Iwan, dziękujemy. Przypomnę teraz jeszcze telefon do naszego studia 412002020. A teraz czas ma Michał Budowski, który cierpliwie czekał na swoją kolej. Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Już myślałem, panie redaktorze, że się coś panu tutaj umknęło, ale...
O wszystkich pamiętamy naszych uczestników.
Cieszę się bardzo, że mogę też w tej dyskusji zabrać głos, reprezentując też tutaj jak gdyby moje środowisko polityczne. Drodzy Państwo, taki przywilej ostatniego, że można posłuchać, co poprzednicy mają do powiedzenia. No, dość ciekawy przekrój tutaj tematyczny, techniczny. Ja bym się skupił jednak na, po pierwsze, żeby też tutaj co do obecnej sytuacji zachować pewną jasność nastawienia. To oczywiście wiemy, że jaką sytuację mamy za wschodnią granicą. Nie bardzo wiemy, chyba że są osoby, które wiedzą, a do tego też jeszcze w mojej części wypowiedzi wrócę, to, co się może stać w najbliższych tygodniach, miesiącach. Ale na dzień dzisiejszy sytuacja wiemy, że jest poważna i wszystkie działania, wszystkie podejmowane kroki w kierunku poprawy bezpieczeństwa są oczywiście zasadne i jak najbardziej potrzebne. I chyba skala, która jakakolwiek ona by nie była, zawsze będzie niewystarczająca. Natomiast w sytuacji naszej dzisiejszej tutaj krajowej, no jednak warto by było i przynajmniej ja na to patrzę też troszeczkę z innej perspektywy, z innego poziomu. Po pierwsze, no oczywiście nie będziemy tutaj, jak niektórzy z kolegów, wygłaszać peamów na cześć rządu i tego, co zostało zrobione, bo to poniekąd obronność należy do obowiązków rządzących. Za to ci państwo się zobowiązali służyć Rzeczpospolitej i wykonują tylko i wyłącznie swoje zadania. Natomiast jak je wykonują, tutaj opinie też są bardzo rozbieżne. Wydaje się, że nie bez znaczenia są opinie idące w kierunku, że ostatnie kilka lat, 4 lata, 3 lata zostały niestety zaprzepaszczone w stosunku do tego, co można było przez ten czas uzyskać. Być może nie musielibyśmy dzisiaj kupować tego, co jest na półce, co jest dostępne, bo jest Korea, nie chcę się wypowiadać na tematy techniczne, to już wiele na ten temat padło, natomiast są to prawdopodobnie jedynie dostępne od ręki asortyment wojenny i został kupione to, co jest. Dobrze, że to jest, rzecz jasna. Natomiast po drugie jest to też jak gdyby promil potrzeb i też niewielki procent tego, co zostało zapowiadane. Bo jak dziś nawet słyszałem ministra Błaszczaka, który mówił o 1000 czołgów. No mamy w tej chwili, wiemy jaką skalę. No ale jest to, trafiło to do kraju. Natomiast bardziej martwi mnie sposób zarządzania tą sytuacją i tego, czy rzeczywiście rządzący tak naprawdę są odpowiedzialni. Tak jak powiedział kolega z Jednej Polski, że trzeba podkreślić odpowiedzialność rządu. Ja bym tutaj nie był, drogi kolego, takim hura optymistą. Ja pamiętam debatę w tym studio, w tym radio, rok temu równo, w lutym, no niecały rok temu, jak rozmawialiśmy o tej sytuacji gromadzenia się wojsk przy granicy z Białorusią, z Ukrainą, wojsk rosyjskich. Wszyscy tutaj mówili, a no to zobaczymy jak będzie, a to pewnie tylko jest straszak, to tylko jakiś element pokazania demonstracji siły. Natomiast premier polskiego rządu, przypomnę, według potem potwierdzonych źródeł, od października poprzedniego roku wiedział o tym, że grozi konflikt zbrojny, że on będzie, nie grozi, że on będzie. Jak pomyślę, i to państwo sami możecie sobie to zdanie wyrobić na temat przygotowań Polski do tego konfliktu, do tego nie konfliktu zbrojnego, ale nawet gospodarczo, choćby pod względem opału czy dostępności węgla, to dzisiaj rzeczywiście mówiąc o przygotowaniu do tych działań zbrojnych, no wypada mieć duże obawy. Ja takie obawy mam i mam nadzieję, że się one nie potwierdzą, natomiast to, co się dzieje teraz w sposób taki no, nagły, szybki, no nie napawa żadnym takim poczuciem odpowiedzialności ze strony rządzących i na tym bym postawił kropkę w tym momencie.
Na przedstawiciela Platformy Obywatelskiej prawdopodobnie już się nie doczekamy, zatem teraz czas na odniesienia się do wypowiedzi swoich przedmówców. Piotr Kisiel, Solidarna Polska, zgłasza się.
Dziękuję, panie redaktorze. No muszę się odnieść, dlatego że no, kolokwialnie mówiąc zostałem wywołany do tablicy. Całe szczęście, że osoba, która mi wywołała, to przedstawiciel obozu, który rządził dwie kadencje i tak naprawdę, jeżeli mówię o tym, co zostało zrobione w tym okresie, to ja panu zaraz odpowiem, ale zanim zada się takie pytanie, to warto zrobić rachunek sumienia i odpowiedzieć samemu sobie, co przedstawiciele pana formacji politycznej zrobili w tym temacie, żeby armia polska wyglądała zupełnie inaczej. Ja przypominam tylko rok 2017, 1 stycznia, od tego roku zostały tworzone Wojska Obrony Terytorialnej. Również krytykowaliście w wtedy bardzo ten ruch. W ogóle uważaliście, że jest on bezpodstawny, nie ma potrzeby, żeby wojska terytorialne w przestrzeni obronności Polski funkcjonowało. Okazało się, że jednak jest taka potrzeba i 33 tysiące osób, które mają przeszkolenie pod względem obronności, to chyba jest jednak atut, a nie ujma państwa polskiego. I drugi bardzo istotny element, mam tutaj na myśli płot przy polsko-ukraińskiej granicy.
Polsko-białoruskiej
granicy. I proszę sobie wyobrazić, że tam jest chyba 170 kilometrów tego płotu i po stronie białoruskiej, jak Łukaszenka przywoził biednych, waszym zdaniem, przedstawicieli emigrantów, bo tak to trzeba chyba określać, to przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, ale wasi przedstawiciele waszej formacji politycznej również wypowiadali się, że to jest skandal. Nosiliście im reklamówki z jedzeniem. Co się okazało? Że to była tak naprawdę już był początek wojny i tak naprawdę była to swego rodzaju prowokacja. W momencie, gdybyśmy nie zareagowali w ten sposób, mogłoby zupełnie inaczej w tym momencie wyglądać położenie naszego państwa. Pan pyta, co zrobiliśmy. No, konsekwencja, która polega na tym, że z roku na rok na obronność jest przekazywane coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa, to jest jedno. Dobry żołnierz to po pierwsze żołnierz dobrze uzbrojony, ale też dobrze wyszkolony. Szkolenie w Armii Polskiej na pewno, jeżeli byśmy porównywali chwilę obecną z tą, za którą państwa przedstawiciele decydowali o tym, jak to miałoby wyglądać, no zdecydowanie w tym momencie żołnierz polski jest lepiej wyszkolony. Oczywiście może się pan z tym nie zgadzać, natomiast są fakty, są liczby i biorąc pod uwagę chociażby stopień zaawansowania modernizacji polskiej armii, to chyba pan nie zaprzeczy, że w tym momencie jest zdecydowanie bardziej nowoczesna armia niż za czasów, kiedy przedstawiciele pana formacji decydowali o tym, jak ona powinna wyglądać w naszym państwie.
Nim Michał Grodowski odpowie, to jeszcze króciutko Mateusz Iwan.
Znaczy ja tu trochę tak bardziej chyba, żeby radośnie tutaj zaznaczyć, że tu akurat trzeba oddać to jeżdżącemu po pijaku rowerem posłowi Sterczewskiemu z tą reklamóweczką z PO, nie z PSL-u tutaj.
No,
tak, ale tu ta reklamóweczka była charakterystyczna i nie można jej odbierać posłowi Sterczewskiemu za grosz. Jest za dużym memem.
I jeszcze nieśmiało bardzo zgłaszała swoją chęć zabrania głosu.
Tak, ja jeszcze tylko jedno słowo dosłownie, że mówimy tu cały czas o armatochaubicach i mówicie o tym i tych czołgach. Przypominam, że dokonaliście w tej transzy zakupów też tragicznego zakupu FA-50, czyli tych samolocików, które z jednej strony prezentowały się na początku dobrze, dziś jesteśmy ich jedynym odbiorcą od Korei. Wszyscy inni zrezygnowali w ostatnim czasie, nawet Urugwaj zrezygnował z tych samolotów ze względu na ich wadliwość.
Bardzo krótko wrażenie.
To szanowni państwo, jest to ósmy eksporter na świecie broni i trzeba to też...
Ale mówimy tylko o samolotach, które są tragiczne i specjaliści wojskowi wypowiadali się o tym zawczasu.
Wchodzimy w duże szczegóły techniczne.
Ale mamy przerwy modernizowane, przynajmniej są próby do...
Chodzi o to, że to jest wersja bazowa, jakby szkolenia. Projekt jest prymitywny, skonstruowany na wojnę z Koreą Południową, na walkę z milionem ich drobnych samolocików prymitywnych.
Polska 2050, a za moment Michał Gorowski, PSL.
Ja chciałabym tylko przypomnieć, że jedyne wybory, w jakich braliśmy do tej pory udział, to były wybory prezydenckie. W żadnych innych jeszcze nie braliśmy udziałów. Dopiero no się szykuje.
Ponad połowa waszych ludzi to jest ludzie z PO, także...
No, ale to oni nie brali udziału pod szyldem Polska 2050, więc ja mówię o tym ugrupowaniu. Oczywiście, natomiast Michał, chciałabym jeszcze powiedzieć, że panowie, tak czy inaczej, należy faktycznie dozbroić wojsko tylko rozsądnie, patrząc na to, co...
Co to znaczy rozsądnie?
Rozsądnie, to znaczy na zimno. To znaczy tak, żeby to nam się faktycznie opłacało, a nie żebyśmy kupowali chociażby to te samolociki, o których przed chwileczką pan powiedział, że prawda są rzeczy, które należałoby popatrzeć, czy one się przydadzą nam w naszym kraju, czy są to dla nas odpowiednie rzeczy.
Jeszcze bardzo krótko Michał Gorowski, za moment przechodzimy do drugiego tematu.
Krótko, aczkolwiek tutaj też do kolegi ad vocem jeszcze jego wypowiedzi z kolei, że na tym już przejdziemy do innych rzeczy, ale jeszcze jeszcze dwa słowa, bo naprawdę jak widzę niektórych polityków z prawicy, którzy no, przywiązują bardzo duże uwagi do swoich kwestii wyznaniowych, demonstrują przynależność do wartości chrześcijańskich, katolickich i jak słyszę tu od pana, że pan zarzuca komuś, nie wiem, kto nosił reklamówki z jedzeniem dla tych biednych ludzi, bo nie sądzę, że każdy z nich tam był terrorystą, którego trzeba było zakuwać w żelazne kajdany. Ktokolwiek to nie był i tak się zachował, to ja takiego człowieka szanuję i za jego wrażliwość, za jego podejście naprawdę, że myślę, że to są ludzie. Przede wszystkim to byli ludzie, którzy też niejednokrotnie potrzebowali pomocy i bycie takim obojętnym i zero-jedynkowym to naprawdę powoduje to oburzenie we mnie. Ale pytanie jeszcze merytoryczne jest takie, bo pan też mówi, że było super przez ten ostatni czas i liczby to pokazują. To niech pan skomentuje taki oto fakt. Okazuje się, według tego, co przeczytałem z wiarygodnego źródła, że od lipca ubiegłego roku do lipca tego roku ci wspaniale, jak to pan powiedział, wynagradzani i bardzo dobrze zagospodarowani nasi żołnierze zawodowi, ich liczba ubyła o 200 osób w stosunku rok do roku. Przy tym progresie, o którym pan mówi, rządzący mówią, że taki jest progres i on będzie trwał. No jak to skomentować, żeby zmniejszyła się liczba armii w takim trudnym okresie?
Proszę pamiętać, że ta pomoc dla uchodźców, którzy koczowali tam przy granicy, zielonej granicy, bo tak to trzeba określić, no to w żaden sposób nie mogła być udzielona. Są humanitarne możliwości, między innymi takie, że taki uchodźca mógł podejść do przejścia granicznego, tam się zgłosić, zostać zweryfikowany i w tym momencie ta pomoc humanitarna powinna zostać udzielona. I tak chcieliśmy jako rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, tak chcieliśmy zrobić. Natomiast wy wzywaliście do tego, żeby ich wszystkich przyjmować, a weryfikować będziemy później.
Zwierzęta tak, się dokarmią.
Definitywnie musimy tutaj
to widzieliśmy, jak pan z reklamówką ich dokarmiał.
Drugi temat również związany z naszym bezpieczeństwem. Otóż w 2023 roku Wojsko Polskie planuje powołać na obowiązkowe ćwiczenia około 200 tysięcy rezerwistów, a te zapowiedzi wzbudziły skrajne reakcje społeczne. Czy zatem my wszyscy powinniśmy być przygotowani do obrony ojczyzny? I tu zaczynamy od Michała Godowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Panie dyrektorze, szanowni państwo, myślę, że idąc tym tokiem myślenia jak wcześniej, wpisałbym tą kwestię w całokształt tych działań, które wywołała sytuacja związana z wojną na Ukrainie. Jest to kolejne działanie rządu, na które rząd chce pokazać, że jest władny, że jest twórczy, kompetentny. Natomiast znów zwracam echa z przeszłości, czy te zapowiedzi mają jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości, bo przecież kto z nas by nie chciał mieć 300-tysięczną armię, czy nawet osób przeszkolonych, kompetentnych osób, których można gdzieś tam zagospodarować na wypadek W. No każdy obywatel czułby się wtedy bezpiecznie, natomiast ja cały czas uważam, że szachowanie tymi wielkimi cyframi, pokazywanie tych wielkich marzeń, tworzenie tej wizji którejś tam armii na świecie, no zejdźmy na ziemię i popatrzmy, jak do tej pory to wszystko idzie. Jak po gruzach, drodzy państwo, jest tyle rozbieżności, o których na pewno niejedno studio...
Absolutnie nie trzeba, tak?
Nie, oczywiście, że trzeba, no panie redaktorze, tylko zwracam uwagę na to, że mając widząc dotychczasowe działania rządu w różnych obszarach, przygotowanie naszego kraju na różne kryzysy, nie tylko wojenne, ale sytuacja związana z sytuacją gospodarczą, ekonomiczną, finansową, potężna inflacja, to mam tutaj z tyłu głowy coś takiego, że za rok mamy rok wyborczy i opowiadanie o tych wielkich planach, oby się one, oczywiście jako Polak życzę sobie i wszystkim, żeby się one ziściły, natomiast obawiam się, że to też jest pokazywanie wielkiej potęgi, że bez nas to niczego nie będzie, jak my jesteśmy, to będziemy mieć potężną armię. Jest to potrzebne, jest to zasadne i oby się to zrealizowało, ale trzeba rządowi patrzeć na ręce, bo w propagandzie ten rząd ma naprawdę wielkie zasługi i wielkie dokonania.
Mateusz Iwan, Konfederacja, Nowa Nadzieja.
No muszę tutaj powiedzieć, że ja jako jedyny chyba tutaj z czystym, spokojnym sumieniem względem odbiorców mogę się wypowiadać i zadać jedno zasadnicze pytanie. Panu poprzednik mój, no niestety nie jesteśmy ostatni, żebym mógł to tak ładnie ubrać, ale mój poprzednik też sprzeciwiał się temu, co się teraz dzieje z tym poborem. Szkoda, że jego partia zagłosowała 100% za.
To nie jest pobór, to jest szkolenie.
Tak. Na 30 dni to wcale nie jest pobór, kiedy zabieramy człowieka z życia na 30 dni, wyciągamy
ale co w tym
go.
Złego?
Na przykład w tym złego, że jeżeli mam kredyt, muszę zarabiać pieniądze, mam rodzinę, dzieci, wszystko, to nie jest żołnierz, choćby go szkolili nie wiadomo ile. Przez 30 dni wyszkoli pan co najwyżej, jak to powiedział ładnie, nawracając się Wolski ostatnio, wkładkę mięsną do borsuka pan może zrobić. Co najwyżej, czy do innego BWP.
Chyba grubo się
pewnie. Nie. Wie pan, jaki jest najlepszy przepis, najlepsza armia świata obecnie? No nie możemy uciec, że Amerykanie, tak? To mają najlepszą, najnowocześniejszą armię na świecie. Zamiast zrobić piękną opcję, wziąć przykład z najlepszych od lat i na przykład pozwolić żołnierzom po odejściu ze służby, kiedy przyjdą na nią na zawodową, benefity dać, żeby oni mogli na przykład mieć po wyjściu ze wojska 100 tysięcy, tak jak w Ameryce jest. Po odejściu z wojska masz opłacone studia, masz porobione prawko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szanowny panie, najpierw przez lata żeśmy widzieli, czym była rezerwa. Rezerwa była wylęgarnią patologii, mafijnych chłopaczków, którzy po wyjściu z wojska wielokrotnie trafiali do organizacji przestępczych.
Więc może czas tym skończyć i pokazać, że
najwyższy czas
zmieniło.
Zbudować prawdziwą zawodową armię z ludzi, którzy chcą walczyć i chcą w przyszłości. No szanowny panie, no niech mi pan powie, że w Ameryce trzeba siłą ludzi zgarniać do wojska i ich zmuszać, żeby brali udział żeby pracowali w armii.
W tym roku 15 tysięcy.
Armia dzięki temu opłaca takim ludziom w zamian za służbę studia na przykład kompletne. No, jest tych motywatorów takich, żeby pójść do wojska. Jest wiele. My wybieramy najgorszy z możliwych, czyli wracamy się do starych PRL-owskich wzorców.
Ja tylko przypomnę.
Wyrywamy ludzi z... Przecież to już w większości cywilizowanych krajów powoli zaczyna to odchodzić do lamusa. Mamy po to, i to były wasze słowa, był zbudowany WOT. Jako druga grupa zaplecze zrobione z chętnych ludzi do działania. Wciągnęliście WOT w zasadzie armii logistyczno-rezerwowej, stworzyliście kolejną po prostu formację Wojska Polskiego. To miało być właśnie WOT, miał być tym rezerwistami, którzy mają być wyszkoleni. Druga rzecz.
Musimy kończyć, bo mamy bardzo. Jeszcze wielu rozmówców. Jarosław Kataś, jednym zdaniem dosłownie, bo za moment.
No dwa może. A wydawało mi się, że jest pan rozsądny. No,
a dlaczego?
Już myliłem się jednak. Bo proszę pana, jesteśmy Ameryką, ale proszę mnie przerywać. Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, nie stać nas na taką armię, jaką mają Stany Zjednoczone. Natomiast stać nas na to, żeby przeszkolić społeczeństwo z posiadania umiejętności i posługiwania się bronią, z pewnych zasad, które w wojsku są oczywiste. Na to nas stać i to robimy. Zlikwidowaliśmy służbę zasadniczą. Co by nie było, była to służba, która szkoliła żołnierzy. 2 lata szkoliła żołnierzy. Możemy się na to obrażać i obrażać, ale żołnierze byli szkoleni. W tej chwili próbujemy odtworzyć pewne struktury w zupełnie inny sposób i część i chwała, czyli armia zawodowa plus obrona terytorialna plus przeszkolenie społeczeństwa w posługiwaniu się broni z podstawą. W miesiąc da się pewne rzeczy, proszę mi nie przerywać.
Gdzie są strzelnice w każdym powiecie? Wasz projekt.
Proszę mi nie przerywać, ale niech pan mnie nie zagada, bo nie uda się panu to. Generalnie rzecz biorąc, to jest taka beztroska człowieka, który nie wie, o czym mówi. Przepraszam.
Ja tylko sekundę.
Radzę sprawdzić, kim jestem i czym się zajmuję. Wiem, o czym mówię. Tylko tutaj
adwokatem dam. Technicznie, jeśli mówimy...
Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Jesteśmy nowa nadzieja, ja przynajmniej osobiście, tu z nowej nadziei, od Korwina. Jesteśmy chyba najmniej demokratycznymi, postrzegani jako najmniej demokratyczna formacja, w sensie my o demokracji mamy jasne zdanie, że jest to
demokracja. Panie Mateuszu, bardzo
to
dziękuję.
Wy nie słuchacie w ogóle obywateli teraz. Mam pytanie. Ilu facetów zostaje zniewolonych
Mateusz
w wojsku?
Mateusz, Iwan, Konfederacja. Ja panie Mateuszu.
Krótkim zdaniem. Wprowadza pan dezinformację, bo słuchając pana, to można odnieść wrażenie, że za chwilę będzie powszechna mobilizacja wojskowa. Nie będzie powszechnej mobilizacji wojskowej, a ta liczba, która ma być przeszkolona, to jest podawana liczba 200 tysięcy obywateli polskich, którzy...
Ludzi, którzy zostaną pozbawieni chętnych. Własnej woli, ale będą na 30 dni, mało tego.
Nie,
musimy tu wyjaśnić jedną ważną rzecz. Co do tego całego projektu. To ci ludzie nie zostaną tylko na te 30 dni wciągnięci do rejestrów. Ci ludzie do 65 roku życia będą w rejestrze, w którym w każdym dowolnym momencie... Wystarczy, że przepchniecie ustawę pandemiczną, covidową, ale specjalną i tak dalej. I są wszyscy pobierani, bo są potrzebni. Nie zgadzam się na zniewolenie ludzi. Wolność jest podstawową zasadą naszego społeczeństwa i teraz walczyć i mają ludzie zobligowani do tego. Zawodowi żołnierze, którzy mają motywację.
Każdy obywatel ma także obowiązek obrony swojej ojczyzny.
Oczywiście, ale w dalszym ciągu wyciąganie ludzi z pracy, tylko dlatego, że nie wiem, informatyka, który w życiu nigdy nie miał nic wspólnego czy innego człowieka.
To w jaki sposób pana zdaniem miałby się wyszkolić?
Zawodowa armia i uwaga, miał być projekt strzelnica w każdym powiecie, to PiS tak skonstruował ustawę, że jesteśmy też tak skonstruował przepisy, że jeszcze bardziej zostaliśmy rozbrojeni jako obywatele. Miała być właśnie ta strzelnica w każdym powiecie, nie ma nawet strzelnicy w każdym województwie robionej przez rząd. Gdzie mamy takie miejsca? Nie ma miejsc, gdzie ci ludzie mogą się szkolić, więc twórzmy centra szkoleniowe, a nie mobilizujmy tony ludzi. Wtedy ręczę panu, że ilość ludzi chętnych, airsoftowców, różnych tam dzieciaków, które lubią to, które chcą w to wejść, dziś nie ma motywacji, żeby pójść na tego żołnierza zawodowego, bo co? Iść za pensję mniejszą niż menedżer w średniego szczebla w firmie? No proszę pana, no to za to ryzykuje się życie i się poświęca zdrowie.
Ja tylko przypomnę, bo mogło to umknąć, 15 tysięcy żołnierzy przeszło dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w tym roku, w przyszłym co najmniej 25 tysięcy.
No i już, mamy to rosnące, zwłaszcza w obliczu zagrożenia. Nie potrzebujemy takiej paniki.
Spokojnie. Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Dziękuję. To prawda, że te osoby będą poborowymi, tak? W pewien sposób. Owszem, jak rozmawiałam z młodymi ludźmi, to ich przerażało też to, że oni, nie mając wspólnego nic z wojskiem do tej pory, oprócz tego, że stawili się na komisję wojskową i dostali pewną kategorię i zostali odesłani do rezerwy, po, nie wiem, tygodniowym szkoleniu, miesięcznym szkoleniu, znaczy tygodniowym prawdopodobnie szkoleniu, będą musieli złożyć przysięgę. Dla nich nie jest to zwykła taka sobie...
Nie, nikt po tygodniu uszkolenia nie złoży przysięgi wojskowej.
To jest różnie.
Znaczy,
się nie zgodzę.
Możliwe. Dobrze, po 30-dniowym szkoleniu będą musieli złożyć przysięgę. Dla nich jest to w tej chwili, będąc tym cywilem, jest to duży znak zapytania, bo to nie chodzi o to, że oni nie chcą walczyć za ojczyznę, tak? To nie o to chodzi. Tylko to jest bardzo duże zobowiązanie. To nie jest takie zobowiązanie, że oddam w terminie książkę do biblioteki, tylko to jest naprawdę poważne zobowiązanie. To jest...
Mylimy pojęcia tutaj. Ten rodzaj przeszkolenia nie zobowiązuje nas absolutnie do niczego. Po tym miesiącu odbycia szkolenia...
Ja mówię o przysiędze.
A my pytamy o to szkolenie, które zapowiadanie jest na przyszły rok.
Ja myślę, że nie każdy musi nosić mundur, żeby być dla ojczyzny. Nie, najważniejszą kwestią myślę, że jest budowanie w społeczeństwie świadomości, że każdy jest przydatny dla ojczyzny i każdy w pewien sposób pracując...
I rozdamy sekretki wszystkim.
Nie, proszę pana.
Bo to się do tego sprowadza.
Nie, chodzi mi o taką rzecz, że chciałabym wiedzieć na przykład, gdzie są schrony w Kielcach, bo tego... Nie wiem, bo nikt mnie nie przeszkolił.
Polecam Radio Kielce.pl, tam obszernie jakiś czas temu już o tym pisaliśmy.
Czy są robione szkolenia z ewakuacji w zakładach pracy? Jeśli są, to bardzo fajnie, bo to o to chodzi. Chciałabym wiedzieć, czy wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałam, nie wiedzą, jak się zachować na chwilę zagrożenia.
No i właśnie po to będą szkolenia.
Ale nie, to będą szkolenia ci, którzy są którzy będą po kolei do wojska, tak? Natomiast ja mówię o cywilach, o takich normalnych cywilach, którzy niekoniecznie mogą mogą być w przedziale tym wiekowym nawet, który obejmuje to szkolenie. To natomiast chcielibyśmy po prostu, no chciałabym wiedzieć, gdzie, jak, którędy i tak dalej.
To jeszcze bardzo krótko w tym temacie z Piotr Kisiel.
Szanowni Państwo, no chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Rząd nie planuje powszechnej mobilizacji wojskowej i nie muszą się obawiać obywatele naszego kraju, że nagle zapuka do nich żołnierz i powie, że zapraszam do wojska, idziemy. Nie, tak na pewno nie będzie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. W tym momencie wojsko opiera się na zasadniczej służbie wojskowej, ale również na rezerwie tak zwanej. Rezerwa dzieli się na pasywną i aktywną. Jeżeli mówimy o obronności, tak? Jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób naszą ojczyznę należy bronić, to ja widzę tutaj dwa modele. Albo będą do tego powołani specjalni ludzie, którzy odbędą szkolenie, którzy będą w stanie bronić granic naszego państwa, którzy będą wiedzieli, w jaki sposób użyć karabinu i nie zrobią sobie krzywdy. To jest jedno. Ewentualnie drugi model jest taki, tak zwany skandynawski, że każdy obywatel broni swojego domu. On ma broń, on odbywa odpowiednie. No ale pan mówi, że nie należy nikogo.
To nie jest mobilizacja.
Powiedział przed chwilą, że nikogo nie należy tutaj na siłę przymuszać. Ja się z tym zgadzam, dlatego ta mobilizacja, która dotyczy w 2023 roku 200 tysięcy obywateli, to będzie dla chętnych. Pani mówi o studentach. Proszę sobie wyobrazić, że na uczelniach wyższych jest realizowany tak zwany taki projekt o nazwie Legia Akademicka. I tam chętni studenci zapisują się do tego, żeby takie szkolenie odbyć. Ja powiem tylko jedno zdanie. Szanowni Państwo, więcej wiary w obywateli naszego kraju, bo naprawdę Polacy będą bronili swojej ojczyzny, gdy przyjdzie na to czas. Oby taka chwila nie nadeszła.
Jarosław Kadeś, Prawo i Sprawiedliwość.
To krótko. Państwo przynajmniej z opozycji powołać się bardzo chętnie na konstytucję. To jest obowiązek konstytucyjny, żeby było jasne. To, co państwo tak negujecie w tej chwili. Obrona ojczyzny jest pewnego rodzaju obowiązkiem. Jeżeli tak to popatrzymy, to również i ćwiczenia wojskowe są, które były kiedyś oczywiste, teraz są mniej oczywiste, ale też powinny być przeprowadzane więcej. Wszystkie duże jednostki mają plany ewakuacyjne, mają plany, które są realizowane teoretycznie w czasie konfliktu i też o tym państwo powinniście wiedzieć. Tak samo jak wszystkiego rodzaju służby. Natomiast fakt to jest temat zapomniany, najważniejszy czas i chyba najwyższy czas, żebyśmy wrócili do pewnych normalnych rzeczy, które dzieją się na całym świecie.
I Grzegorz Żmuda, Nowa Lewica. Bardzo proszę o krótką wypowiedź, bo mam jeszcze telefon od naszych
słuchaczy. Dzięki, panie redaktorze. Szanowni Państwo, jeżeli mogę, przypomnę jeszcze raz to pytanie. Czy wszyscy powinniśmy być przygotowani do obrony ojczyzny? Powiem w ten sposób, że odpowiedź jest jedna. Oczywiście tak. Wszyscy w odpowiednim stopniu powinniśmy być przygotowani do obrony ojczyzny. Jeżeli Państwo pamiętacie, Lewica była za przyjęciem ustawy o obronie ojczyzny. Oczywiście mieliśmy w niej mankamenty, które należałoby poprawić, chociażby założenia pewne, między innymi zwiększenie kompetencji ministra obrony narodowej kosztem uprawnień sztabu generalnego, czy likwidacja WKU i powołanie CWCR, ale tak szybciutko.
My
jako Lewica, tak, panie redaktorze, 30 sekund. Lewica absolutnie nie jest przeciwna szkoleniom wojskowym, ale uważamy, że na ćwiczenia w pierwszej kolejności powinny trafiać osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową i osoby, które chciałyby wziąć udział w takim szkoleniu.
I teraz pora na głosy naszych słuchaczy, a przypomnę, że odpowiadali Państwo na pytanie, czy siła polskiej armii jest wartością ponadpartyjną.
Panie redaktorze, szanowni Państwo, jak mamy dawać mafiozom, żeby kombinowali i po prostu oszukiwali nas, to lepiej się zbroić i być bezpieczny. Dziękuję bardzo.
Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba przygotować ludzi do tego. Trzeba przeszkolić tych ludzi. Na pewno uzbroić kraj trzeba. To jest bardzo ważne, ale kto będzie strzelał, mówiąc tak popularnie? No nie wiem. O tym nic nie słyszałam, a chciałabym spytać tych panów, co taką decyzję podjęli. Dziękuję bardzo. Życzę wesołych świąt. Do widzenia.
Ja rozumiem, że zakup tych haubic, tych czołgów zwiększa jakoś tam bezpieczeństwo. Ale mam takie pytanie. Na ile to bezpieczeństwo zwiększyło się w Kielcach, w Starachowicach, w Ostrowcu, w Skarżysku? Bo patrząc na teatr wojenny w Ukrainie, to broń przeciwrakietowa i przeciwlotnicza jest najważniejsza. Bo te chałubice, te czołgi mogą zostać pod Hrubieszowem, a oni będą nas tu bombardować z góry. A więc to jest najważniejsze. I to się powinno kupować, a nie ten ciężki sprzęt, który po prostu jest, bym powiedział, ofensywny. A myślę, że na tym etapie nam nie zależy na ofensywie, raczej na obronie. Dziękuję.
Dzień dobry. Taki sprzęt ciężki, co tu pani powiedziała, czy tam inni z opozycji mówią, że dlaczego nie kupione w Stalowej Woli, czy gdzieś tam w kraju, czy może zrobimy. Drodzy państwo, jesteście wykształceni, a wykształcenie zobowiązuje. Tyle lat, żeście się kształcili, a prezentujecie sobą, nie wiem co, to po prostu lepiej to milczcie, nie wypowiadajcie się, bo kompromitujecie się. To nie są, drodzy państwo, to nie są bułki w sklepie, tylko to jest po prostu taka armata haubica, czy taki czołg. To trzeba lat, nie tygodni, miesięcy, tylko lat, bo nawet i załoga zmontować takie rzeczy, czy zrobić to, czy maszyny przygotować, to po prostu to nie jest takie proste. Także kupujemy tu, gdzie można kupić, a Koreańczycy nie chcą nas na to wygląda oszukać, bo dali parę sprzętów, proszę, macie, nie wiem tam ile, 10 czy coś, sprawdźcie sobie, jak wam coś nie pasuje, to mówcie, że nie bierzemy i cześć.
Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom i również dziękujemy za udział w studiu politycznym. Byli dziś razem z nami Michał Godowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dziękuję, wszystkiego dobrego słuchaczom.
Mateusz Iwan, Konfederacja Nowa Nadzieja.
Dziękuję, bardzo miłego wieczoru, spokojnych powrotów do domu.
Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Dziękuję bardzo, miłego
Piotr
wieczoru.
Piotr Kisiel, Solidarna Polska.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Karyś, Prawo
dziękuję
i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, do widzenia i do usłyszenia.
Oraz Grzegorz Żmuda, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za uwagę. Wojciech Bulewski, Michał Kita, mówimy już do usłyszenia.
Studio Polityczne Radia Kielce.